Pani Bratersko, o ile Pan pozwoli, to chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad takim tematem, który będzie dotyczył z jednej strony porównania okupu i ofiary za grzech, a z drugiej strony chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli pewne wersety, pewne myśli dotyczące zagadnienia związanego z tym, czy wybierający się Kościół ma udział w jakiejś ofierze i w tym szczególnym przypadku ofierze za grzech. Jeżeli mówimy o temacie, pojawia się słowo ofiara, to w kontekście Nowego Testamentu jako pierwsza przychodzi nam do głowy ofiara okupowa naszego Pana. Co to jest okup? Myślę, drodzy Państwo, że w zborze badaczy Pisma Świętego nie ma potrzeby jakoś bardzo mocno definiować tego pojęcia i czy to przyjmiemy sobie definicję biblijną, taką, jaka powinna być dla nas pierwszorzędną, czy też taką definicję, która jest związana z jakby życiem codziennym, takimi informacjami, które czasami docierają do nas, że gdzieś w afrykańskich krajach czy w Azji został ktoś porwany, to okup jest ceną, kosztem uwolnienia niewolnika. I przez 4000 lat od upadku Adama aż do przyjścia Pana Jezusa jako człowieka na ziemię były aktualne słowa psalmu 49, wersety od 7 do 10. Psalm 49, wersety 7 do 10. I czytamy tak. Którzy polegają na dostatkach swoich i chlubią się mnóstwem bogactw swoich. Przecież brat żadnym sposobem nie wykupi człowieka, ani też nie da Bogu za niego okupu. Bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. To była sytuacja, którą człowiek przez wiele, wiele lat musiał się borykać. Żaden brat nie był w stanie wykupić swojego brata. Człowiek nie mógł być okupem za człowieka. Zatem jaka była potrzebna cena? I tutaj przychodzą nam z pomocą już greckie słowa, które definiują nam pojęcie okupu. I pamiętamy, drodzy braterstwo, że w Nowym Testamencie znajdujemy trzy określenia, trzy słowa greckie, które mówią o okupie. Są to słowa zapisane w korkonancji Stronga pod numerami 473, 487 lub 3083. W brzmieniu polskim są to słowa lutron, anti lub połączenie tych słów antilutron. I możemy znaleźć te słowa m.in. w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, a w szóstym wersecie. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, a szósty werset. Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. I drugi werset, Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, a werset 28. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Te greckie słowa nie znaczą nic innego jak cena w zamian. To znaczy równoważna cena, o której mówiliśmy wcześniej. W odniesieniu do Pana Jezusa to określenie oznacza, że On stanowił, że Pan Jezus stanowił odkupienie Adama. Dokładnie taką samą cenę, jaka była wymagana przez Boską Sprawiedliwość, ażeby uwolnić Adama spod wyroku śmierci. Pamiętajmy, że okup zaspokaja właśnie nic innego jak Boską Sprawiedliwość. W momencie, kiedy Adam zgrzeszył, Sprawiedliwość Boża znała tylko jeden wyrok. Wyrok śmierci i ta równoważna cena wyciągnęła Adama spod tego wyroku. Dlaczego nie była możliwa wcześniej, nie było możliwości wcześniej złożenia okupu? Dlaczego tak długo Psalm 49, o którym czytaliśmy, był aktualny? Odpowiedzią, z pomocą na to pytanie przychodzi nam apostoł Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale, a 10 wersecie. I apostoł Paweł w 3 rozdziale listu do Rzymian pisze tak. Jak napisano, nie masz sprawiedliwego ani jednego. Do momentu, kiedy Pan Jezus nie przyszedł na ziemię, nie było drugiego takiego doskonałego człowieka, jakim był Adam w Edenie, i dopiero Pan Jezus był w stanie złożyć tą ofiarę. Zastanówmy się teraz nad takim pytaniem, w którym momencie życia Pan Jezus mógł złożyć okup. Obserwując na kartach Ewangelii życie Pana Jezusa, możemy zauważyć kilka charakterystycznych punktów, które mogłyby być tak teoretycznie uznane za moment złożenia okupu. Czy narodziny były takim momentem? Myślę, że nie. Czy wizyta mędrców? Myślę, że też nie. Przebywanie w domu ojca w wieku 12 lat? Zdecydowanie nie. Dopiero w momencie, kiedy Pan Jezus staje przed Janem Chrzcicielem w rzece Jordan, kiedy chce, ażeby Jan Chrzciciel zanurzył go w tej rzece, pojawia się moment, w którym możemy zacząć rozważać, czy to jest chwila, kiedy Pan Jezus mógł złożyć okup. Czy moment, kiedy Pan Jezus zostaje podźwignięty z rzeki Jordan, jest już tą chwilą, kiedy teoretycznie okup mógłby być złożony. Czy konieczne było czekać aż 3,5 roku? I kiedy otworzymy sobie Ewangelię Świętego Jana, pierwszy rozdział i 28 werset, Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 28 werset do 29, czytamy tak. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Pan Jezus był gotowy jako dorosły człowiek, doskonały, do tego, ażeby złożyć okup w chwili wynurzenia z wody Jordanu. Był tak jak powiedziałem, dorosłym, 30-letnim mężczyzną, w pełni gotowym w oczach Pana Boga do złożenia okupu. W tej chwili, kiedy został wynurzony z wody, nie mówię tutaj o spłodzeniu ducha, tylko o momencie, kiedy został podniesiony z wody, możemy powiedzieć, że wypełniły się słowa proroka Ioba, zapisane w 19 rozdziale, a 25 wersecie. Księga Joba, 19 rozdział, 25 werset. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Do złożenia samego okupu nie było potrzeba kolejnych 3,5 roku życia. Było potrzebne to, żeby Pan Jezus w momencie, kiedy został wynurzony z rzeki Jordan, umarł śmiercią męczennika. Musiał umrzeć wraz z przelaniem krwi. Gdyby tak się stało, że po wynurzeniu z wody ktoś dokonałby jakiegoś aktu i Pan Jezus umarłby z przelaniem krwi, to to w oczach Pana Boga sam okup zostałby złożony, bo zostałoby zabrane życie doskonałego człowieka. O tym, że było konieczne przelanie krwi, czytamy w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale i 22 wersecie. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Wystarczyłoby zatem przelanie krwi pańskiej zaraz po wyjściu z Jordanu. Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego robię ten wstęp i mówię o tych rzeczach, które się nie wydarzyły, które nie miały miejsca, jako że daję je pod rozwagę? Dlatego, abyśmy zauważyli, jaka jest różnica pomiędzy okupem a ofiarą za grzech. Zastanówmy się zatem zupełnie teoretycznie, bo tak jak powiedziałem, takie wydarzenie nie miało miejsca. Co by się stało, gdyby Pan Jezus umarł z przelaniem krwi zaraz po wyjściu z Jordanu, a nie nastąpiłoby jeszcze spłodzenie z ducha, a co dopiero nie byłaby możliwość, żeby nowe stworzenie w pełni się rozwinęło. Zadajmy sobie 4 pytania. Po pierwsze, czy byłoby możliwe zmartwychwstanie Pana Jezusa? Po drugie, jaki grzech zostałby zmazany? Po trzecie, czy Pan Jezus stałby się orędownikiem dla Kościoła, a pośrednikiem dla całej ludzkości? I po czwarte, czy Adam dostąpiłby całkowitego zmartwychwstania? Te pytania będą nam pomocne w dalszych rozważaniach, kiedy będziemy mówić o tym, czym jest ofiara za grzech i czy Kościół, wybierający się Kościół, ma udział w tejże ofierze. Pierwsze pytanie, czy byłoby możliwe zmartwychwstanie Pana Jezusa? Odpowiedź brzmi nie. Gdyby zmartwychwstanie nastąpiło, zaraz po takiej śmierci, trzeba byłoby powiedzieć, że ofiara okupowa zostałaby wycofana. Musimy pamiętać o ważnym wersecie z listu do Filipian z 2 rozdziału, a wersety od 6 do 7. To jest ważny werset i ważne są konsekwencje, które są zapisane w tym wersecie. List do Filipian, 2 rozdział, 6 i 7 werset pisze tak. Który będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapieżstwo, równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom. W tym zasadzie jest mowa o tym, że Logos został całkowicie wyniszczony. Nie było takiej istoty, jaką był wcześniej Logos. Stające w Betlejem w październikową noc urodził się prawdziwy człowiek z krwi, kości, który miał dokładnie takie same odczucia, uczucia jak każdy z nas. A można powiedzieć, że daleko więcej niż my, ponieważ był doskonały. I gdyby ten doskonały człowiek umarł zaraz po wydarzeniu z Jordanu, to co prawda zastąpiłby Adama w oczach sprawiedliwości. Ale historia człowieka, Jezusa Chrystusa, na zawsze dobiłaby końca. Nie byłoby ciągu dalszego. Pytanie drugie. Jaki grzech został zmazany? Ten grzech, ten, który wymagał tej ofiary. Pamiętamy, że Pan Jezus, że sprawiedliwość wymagała śmierci Adama za popełnienie grzechu w raju. I ten grzech zostałby odkupiony i tylko ten grzech. Czy zatem Pan Jezus stałby się orędownikiem dla Kościoła, a pośrednikiem dla całej ludzkości? Aby na to pytanie odpowiedzieć, należy przeczytać wersety z listu świętego Jana, 2 rozdział, a wersety od 1 do 2. Pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział, wersety pierwszy i drugi. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Wcześniej powiedzieliśmy sobie, że w wyniku złożenia okupu Pan Jezus gładzi grzech Adamowy. A tutaj czytamy o tym, że nie mógł być ubłaganiem za grzechy nasze i grzechy całego świata. Dlatego popełniając najmniejszy grzech w okresie wieku Ewangelii, każdy z nas, każdy z wybierających się członków Kościoła, podpadałby ponownie pod wyrok Bożej Sprawiedliwości. Efektem byłoby to, że nie byłoby możliwe, aby była przygotowana oblubienica, czyli Kościół. Każdy z nas może powiedzieć, że każdy człowiek, każdy z nas, chociaż najbardziej będzie starał się przestrzegać praw Bożych, to jednak mamy świadomość tego, że upadamy, że grzeszymy, że zasmucamy Boże oblicze. I dlatego potrzebujemy tego orędownika. Co by się stało z Adamem? Tak jak powiedziałem, wersety jasno nas uczą o tym, że Adam zostałby uwolniony spod wyroku Bożej Sprawiedliwości. Mógłby zostać zbudzony z grobu. Ale musimy pamiętać, że Adam daleko więcej żył poza rajem w warunkach niedoskonałych, niż przebywał w raju. I czy Adam by zmartwychwstał? Kiedy mówimy o nauce o zmartwychwstaniu i też słuchaliśmy to o tym na konwencji, to mamy świadomość tego, że jedynie w przypadku pierwszego zmartwychwstania dotyczącego Kościoła mówimy o natychmiastowym, o momencie zmartwychwstania. Ci, którzy umierali przed którą obecnością, czekali na powrót Pana Jezusa, ale z chwilą powrotu Pana Jezusa na ziemię wierzymy, że ci członkowie Kościoła już zostali wzbudzeni z martwych. Każdy, kto umiera po powrocie Pana Jezusa na ziemię, wierzymy o tym w to, że natychmiast po jego śmierci następuje zbudzenie jako duchowa istota. I to jest zmartwychwstanie. To nie jest proces taki, jaki był udziałem, będzie udziałem ludzkości. I patrząc z tej perspektywy, gdyby Adam został zbudzony z grobu, to byłoby niemożliwe, ażeby doprowadzić go do pełnej doskonałości, taką, jaka była w raju, ponieważ obciążenie, które było po jego życiu, już po wypędzeniu, było daleko większe. Możemy przeczytać dwa fragmenty. Jedna to będą Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział, a 21 werset, którego mówi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. I drugi werset, Psalm 46, 9 i 10 werset. Psalm 46, 9 i 10. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojną, aż po krańce ziemi, łamie łuki i kruszy włócznie, wodzy ogniem pali. Te dwa wersety mówią o tym, że jest potrzebne coś, ażeby było to odnowienie rzeczy. To bez tej ofiary, którą Pan Jezus składał przez 3,5 roku, nie byłoby możliwe. Nie byłoby możliwe przywrócenie ludzkości i porządku na ziemi do tego pierwotnego stanu. Zatem dlaczego było możliwe zmartwychwstanie Pana Jezusa. W ten sposób dochodzimy do tej drugiej części, w której będziemy mówić już nie o okupie, ale będziemy mówić o ofierze za grzech. Tak jak już powiedziałem, ta pierwsza część, ten wstęp, był nam potrzebny, abyśmy zobaczyli pewną różnicę. Jakie było życie Pana Jezusa od wyjścia z Jordanu aż do męczeńskiej śmierci na krzyżu? Chyba w najbardziej zwięzły sposób opisuje to prorok Izajasz w 53 rozdziale, a wersety od 2 do 9. Mam pytanie, czy ja mogę zdjąć marynarkę, bo jest dość ciepło i... Bardzo dziękuję. Proroctwo Izajasza, 53 rozdział, a wersety od 2 do 9. Wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń suchej ziemi, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przed Bogiem, przez Boga zbity i łęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, straty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia. A jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan jego dotknął karą za winy nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. Nie otworzył ust swoich, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy je strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zwaliony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. I kiedy czytamy te słowa proroka Izajasza i przypominamy sobie później zapisy Ewangelii już w Nowym Testamencie, to możemy powiedzieć, że faktycznie wszystko to, o czym mówił prorok Izajasz, było udziałem naszego Pana. Czy Pan Jezus prowokował te cierpienia? Czy postępował w taki sposób, aby sprowadzić na siebie te wszystkie przykrości i doświadczenia? Każdy z nas powie zdecydowanie nie. Przecież znamy inne słowa proroka Izajasza, zapisane w 42 rozdziale, prorok Izajasz 42 rozdział, a wersety od 1 do 3. 42. Drugi do trzeciego. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani gnota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Przez 3,5 roku życia mamy do czynienia, możemy zaobserwować właśnie takie postępowanie Pana Jezusa, jak prorok Izajasz opisuje. I właśnie za te niezawinione cierpienia, spowodowały to, że wykształtowała się w naszym Panu duchowa natura. Od momentu spłodzenia z ducha, przez te 3,5 roku różnego rodzaju doświadczeń, przykrości, był możliwy rozwój czegoś, co było zupełnie inne od tego, co do tej pory Bóg stworzył. Wykształtowało się nowe stworzenie i rozpoczęło się coś zupełnie innego. I jedynie to ofiarnicze życie przez 3,5 roku spowodowały, że mogły się wypełnić dalsze słowa proroka Izajasza z 53 rozdziału. Wróćmy do 53 rozdziału, do wersetów 10 do 12. Czy nie tyś osuszył morze? O, 53, 10. Ale to Panu upodobało się utrafić go cierpieniem, gdyż złożył swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo, przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwy i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i stawił się za przestępcami. Pan Jezus w końcowym okresie swojego życia wypowiedział dwie bardzo ważne kwestie. Są one zapisane w Ewangelii Jana. Jedna jest zapisana w rozdziale 17, a w wersecie 5. Ewangelii Jana, 17 rozdział, 5 werset. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. I drugi fragment to jest rozdział 19 Ewangelii Jana, a wersety 28 do 30. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus kosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Zbawiciel prosi Pana Boga, swojego Ojca, aby ten uwielbił go tą chwałą, jaką miał wcześniej, jako Logos. Nie mamy wątpliwości, że Logos to była natura duchowa. I chwała, o której Pan Jezus mówi, to też chwała duchowa. Wcześniej mówiliśmy o tym, że ta duchowa natura została całkowicie wytracona. Ale również wcześniej, bo w 12 rozdziale Ewangelii Świętego Jana mamy bardzo podobną wypowiedź Pana Jezusa, i tam nasz drogi Zbawiciel dostaje od swojego Ojca odpowiedź, że uwielbiłem i jeszcze uwielbię. To pokazuje nam, że w Bożym planie była taka możliwość, że to, co miało spotkać Pana Jezusa po zmartwychwstaniu, będzie czymś chwalebnym. Ale nasz Pan do końca lękał się, czy wszystkie proroctwa dotyczące Jego misji zostały wypełnione. Czy On uczynił wszystko, co było możliwe, co było zaplanowane, ażeby tej nagrody otrzymać. Dopiero podanie tej gąbki z octem, uspokoił się, wiedząc, że wszystko już jest tylko w rękach Ojca. Musimy pamiętać o tym, o czym już wspomnieliśmy we wcześniejszych naszych rozważaniach. Pan Jezus zmartwychwstał jako istota duchowa. Przypomnijmy sobie słowa z pierwszego listu świętego Piotra, rozdział 3, a werset 18. Pierwszy list Piotra, 3:18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Czy Kościół może uczestniczyć w jakiejś ofierze? Każdy z nas zna chyba na pamięć słowa zapisane w psalmie 50, a werset 5. Są to słowa, które bardzo często są cytowane przez braci w wykładzie do chrztu. I w psalmie 50, a w wersecie 5 czytamy słowa takie. Mówiąc, zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze. Ten werset z psalmu jest nam, tak jak powiedziałem, bardzo dobrze znany. Mówi o pewnej grupie ludzi, nazwanych tu świętymi, którzy uczynili z Panem Bogiem jakieś przymierze przy ofierze. I kiedy w zeszłym tygodniu mówiliśmy o wysokim powołaniu, to przypominaliśmy sobie słowa z listu do Hebrajczyków z 3 rozdziału 1 wersetu, gdzie również mówiliśmy o pewnej grupie ludzi, którzy są nazywani świętymi. Co to za ofiara, o której mówi psalmista? I przypomnijmy sobie słowa z 1 listu do Tymoteusza, 2 rozdział, a wersety od 5 do 6. 1 Tymoteusza 2, 2 rozdział 5 do 6. Albowiem jeden jest Bóg, który jest jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Zauważmy, że apostoł Paweł mówi o człowieku Chrystusie Jezusie, który złożył samego siebie na okup. Więc nie ma tutaj miejsca dla Kościoła. Okup złożył człowiek, Jezus Chrystus. Była to ofiara kompletna, wystarczająca, aby wykupić Adama z rąk boskiej sprawiedliwości. My jako ludzie nie jesteśmy w stanie niczego dołożyć do tej ofiary. Mało tego, my tej ofiary również potrzebujemy. Wiemy o tym, że ta zasługa tej ofiary w pierwszej kolejności jest zastosowana za Kościół. Zatem pytanie jest wciąż aktualne. O jakiej ofierze jest tutaj mowa? Czy Kościół może uczestniczyć w jakiejś ofierze? Z pomocą przychodzi nam znowu apostoł Paweł w liście do Kolosan w 1 rozdziale, a 24 wersecie. List do Kolosan, 1 rozdział, 24 werset. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełnię na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Czytamy tutaj o tym, że apostoł Paweł dopełnia udręk cierpień Chrystusowych. O jakich cierpieniach jest tutaj mowa? Ano o takich, jakie były udziałem Pana Jezusa, kiedy przez 3,5 roku żył tutaj na ziemi. Kiedy faryzeusze i nauczeni w piśmie zakładali na niego pułapki. Kiedy różne sytuacje, które działy się w Izraelu, powodowały, że Pan Jezus płakał. Sytuacje, kiedy czuł, że uchodzi z niego energia, kiedy uzdrawiał chorych. Te przykrości, które go spotykały, kiedy był prowadzony od Aniasza do Kajfasza. Pamiętajmy, że cierpienia Pana Jezusa to nie był tylko ten okres, moment, kiedy został pojmany w ogrodzie Getsemane do momentu śmierci na Golgocie, ale to był cały okres 3,5 lat misji Pana Jezusa. I o takich cierpieniach niezawinionych mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan. I w Biblii Warszawskiej czytamy o niedostatku tych cierpień Chrystusowych. Czy czegoś tym uciskom brakowało? Czy one były jakieś faktycznie niekompletne? Z pewnością nie. Pan Jezus dokładnie tyle, ile musiał wycierpieć, to wycierpiał. Biblia Gdańska, inny przykład dla braci angielskich, Biblia Gdańska, mówi o dopełnianiu ucisków. Z jednej strony możemy popatrzeć na te słowa z perspektywy, na to określenie jako dopełnienie formalności, albo inne tłumaczenie może mówić o dokończeniu dzieła. Tak jak Chrystus składa się z głowy i ciała, a my często mówimy, że jesteśmy w obecnym czasie nogami, czyli ostatkiem tego ciała, tak samo możemy popatrzeć na kwestię dopełniania ucisków Chrystusowych. Chrystus, kompletny Chrystus, tak długo nie będzie kompletny, gdy wszystkie cierpienia nie zostaną dopełnione. Wybór Kościoła będzie trwał tak długo, aż te cierpienia będą uzupełnione. I myślę, że jest to dla nas wielkie błogosławieństwo, że wciąż możemy ponosić pewnego rodzaju doświadczenia, pewnego rodzaju trudności i udowadniać swoją wierność w oczach Pana Boga. Możemy też popatrzeć, to było spojrzenie jakby z pozycji całej klasy Kościoła, ale możemy popatrzeć na to indywidualnie z naszej osobistej perspektywy. Każdy z nas ma udowodnić swój charakter, swoją doskonałość, swoją przydatność do tego, aby być Kościołem. I to, że żyjemy wciąż, może świadczyć o tym, że nasza indywidualna miara cierpień jest jeszcze niedopełniona. Że coś nam jeszcze brakuje i w czymś jeszcze kulejemy i musimy podbić nasz charakter, ażeby stać się z jednej strony, żeby te cierpienia zostały dopełnione, a z drugiej strony, abyśmy my mogli być zaliczeni do zwycięstwa. Ale czy jest jakiś werset mówiący o tym, że my jako ludzie możemy w takich cierpieniach uczestniczyć? Bo na pewno ja sam powiem, że nie mogę się porównywać do apostoła Pawła. Otwórzmy sobie list do Filipian, 3 rozdział, a 10 werset. List do Filipian 3:10. I apostoł Paweł pisze tam tak, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierć. I tutaj, kiedy spojrzymy na kontekst tego wersetu, to zauważamy, że jest to już szersza mowa, że nie tylko apostoł Paweł może uczestniczyć, ale również każdy z nas, kto ofiarował swoje życie Panu Bogu na służbę, kto został spłodzony z Ducha Świętego, ma również możliwość uczestniczenia w tego rodzaju cierpieniach. I kiedy zastanawiamy się nad tematem cierpień, mówiliśmy o tym też po części w poprzednich naszych rozważaniach, nie jesteśmy w stanie jakby oderwać naszych myśli od śmierci naszego Pana i od corocznej pamiątki śmierci naszego drogiego Zbawiciela. I gdy mówimy o cierpieniach, przychodzą nam na pamięć słowa z 1 listu do Koryntian, z 10 rozdziału, a werset 16. 1 list do Koryntian, 10:16. Kielich błogosławienia, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? I myślę, drodzy braterstwo, że każdy z nas ma tą świadomość, że cierpienia, na które się decydujemy, które chcemy również w nich uczestniczyć, to nie tylko jakiś jeden moment w naszym życiu. Że to, kiedy siadamy na pierwszej ławce na konwencji, kiedy okazujemy przed naszymi braćmi i siostrami nasze poświęcenie, nasze ofiarowanie, stan naszego serca, to początek pewnego procesu. I to nasze sięganie po kielich z winem, czy sokiem z winogron, to jest tylko pewien symbol, który mówi nam o tym, że chcemy i staramy się w naszym codziennym życiu ofiarować się Panu Bogu i ponosić pewnego rodzaju cierpienia. Przypominamy sobie również w tym momencie słowa z listu do Rzymian, 12 rozdziału, a 1 wersetu. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Pamiętamy, że jeżeli ofiara się paliła na ołtarzu, to nie był to krótki moment, ale to był czas, kiedy ona przez kilka godzin spalała się na ołtarzu aż do końca. Gdybyśmy jeszcze nie byli w pełni przekonani, że Kościół uczestniczy w tej ofierze, którą Pan prowadził przez 3,5 roku, to pomocą przechodzi nam inny apostoł, już nie apostoł Paweł, a apostoł Piotr. I w pierwszym swoim liście, a w 4 rozdziale, 1 Piotra 4, a wersety od 12 do 13, czytamy tak. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Apostoł Piotr mówi wyraźnie, że musimy, że ma nas nie dziwić, jeżeli przechodzimy różnego rodzaju doświadczenia. Jeżeli te doświadczenia są Chrystusowe, jeżeli jesteśmy uczestnikami tych cierpień. I mało tego, apostoł Piotr mówi, że tą miarą, ile cierpimy, taka będzie przyszła chwała. Ale jakie cierpienia możemy nazwać cierpieniami Chrystusowymi? Dalsze słowa apostoła Piotra nam o tym mówią. Pierwszy z Piotra, 4 rozdział, wersety od 14. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. I 16. Wszak jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. A werset 14, spójrzmy na werset 15 jeszcze. Niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Mamy zestawienie dwóch rodzajów cierpień. Jedne to te, które apostoł Piotr nazywa cierpieniami Chrystusowymi. I werset 15, który mówi, przestrzega przed pewnym rodzajem cierpień, które z pewnością nie będą zaliczone jako cierpienia Chrystusowe. I jeżeli mamy wątpliwości co do charakteru naszych cierpień i jak je zakwalifikować, można w skrócie powiedzieć, że są dwa rodzaje cierpień. Jeżeli nasze cierpienie, moje, brata czy siostry, są niezawinione i wynikają z tego, że prowadzimy chrześcijańskie życie i dla imienia Pańskiego przychodzą na nas doświadczenia, możemy szczerym sercem się cieszyć. Ale jeżeli postępujemy po prostu podle i z tego powodu spotykają nas jakieś cierpienia czy doświadczenia, nie możemy w żaden sposób dorabiać teorii, że to są także cierpienia Chrystusowe. Bo cierpimy ze względu na popełniane przez nas różnego rodzaju niegodziwości. Apostoł Piotr daje nam bardzo prostą i jasną definicję, które cierpienia jak możemy kwalifikować. Do tej pory czytaliśmy słowa apostoła, apostoła Piotra, apostoła Pawła, dotyczące tego, że uczestniczymy w pewnego rodzaju cierpieniach. Ale zobaczmy na słowa samego Pana Jezusa. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, a 22-25 wersetu. Mateusz, 10 rozdział, 22-25. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, syn człowieczy przyjdzie. A jeśli nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. I zauważmy, że tutaj Pan Jezus też mówi o tym, że jeżeli chcemy być policzeni razem z Nim, to nie będziemy uwolnieni od tego rodzaju cierpień i doświadczeń. Nie może być tak, że będziemy czymś łagodniej potraktowani, czy będziemy inni niż Pan Jezus. Zatem po co są te cierpienia? Na te pytanie, po co są te cierpienia, po co jest ta ofiara? Na te pytanie możemy odpowiedzieć znowu z perspektywy głowy i z perspektywy ciała Chrystusowego. Przeczytajmy sobie jeszcze raz słowa z prostu Izajasza, 53 rozdział, 10-11 werset. Prostu Izajasza, 53:10. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdyż złożył swoje życie w ofierze. I później dalej. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Ktoś by mógł powiedzieć, że cóż za straszny Bóg. Jak można wierzyć w takiego Boga, który swojego własnego, swojego syna utrafił cierpieniami. Tutaj w Biblii Polskiej jeszcze jest upodobało się utrafić cierpieniami. Ale myślę, że każdy z nas powie, że cóż za wielka mądrość i miłość Boża jest pokazana w tych wersetach. Gdyby Pan Bóg nie przygotował takiego planu, to nasz Pan, składając swoje życie w ofierze za Adama, składając okup, nie miałby bez tych cierpień, nie miałby szans na zmartwychwstanie. A dzięki temu, że został spłodzony z ducha, że przez 3,5 roku ukształtował swoje nowe stworzenie, była możliwość tego, ażeby zmartwychwstał do natury duchowej. Właśnie dlatego, z tego powodu, możemy dzisiaj czytać słowa z listu świętego Piotra, z 3 rozdziału, a 18 werset. Już czytaliśmy te słowa, że w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony do życia. I święty Piotr doskonale wyjaśnia nam pewną konsekwencję. Cierpienia sprawiedliwych. W przypadku głowy była to sprawiedliwość własna, wrodzona, doskonałego człowieka, a w przypadku Kościoła przypisana sprawiedliwość głowy spowodowały to, że była możliwość w przypadku Kościoła, że rezygnujemy z praw restytucyjnych na rzecz całej ludzkości. Cierpienia są te także potrzebne po to, abyśmy w przyszłości mogli dostąpić uwielbienia. Tak jak czytaliśmy wcześniej, że jaka miara cierpień, taka miara chwały. I ta chwała, jaką dostąpimy, to chwała i godność królów i kapłanów. Ponieważ czas nam szybko biegnie, to podsumowując tą część rozważań, możemy powiedzieć krótko tak. Ta ofiara za grzech, o której mówiliśmy, która była udziałem Pana Jezusa przez 3,5 roku życia, a nasza jest od momentu z płodzenia z Ducha Świętego aż do naszej śmierci, potrzebna jest z czterech powodów. Po pierwsze, ten czas, ta ofiara jest związana z koniecznością rozwinięcia się nowego stworzenia. Po drugie, dla nas jest, i tak jak dla Pana Jezusa, jest potrzebna ofiara i cierpienia, abyśmy mogli dostąpić takiego zmartwychwstania, jakie było udziałem Pana Jezusa. Możemy powiedzieć jako punkt trzeci, że bez krzyża nie ma korony. Po czwarte, te cierpienia, które przechodził nasz Pan i w których my uczestniczymy, są potrzebne po to, ażeby w przyszłości mogła być restytucja. Ktoś by mógł zadać pytanie, czy jest jakaś różnica pomiędzy cierpieniami Chrystusa, Pana Jezusa a Kościoła. Myślę, że na podstawie tych wersetów, które przeczytaliśmy, nie ma żadnej różnicy. Nie, to jest jedno ciało i kompletne głowa i ciało Chrystusowe i te cierpienia są takie same. I teraz, kiedy zauważamy to, co znajdujemy w Nowym Testamencie, możemy powiedzieć, że Pan Bóg jeszcze jeden obraz nam pokazał, który mógłby być zupełnie osobnym rozważaniem. To są słowa, które są zapisane w 16 rozdziale III Księgi Mojżeszowej, gdzie czytamy o Wielkim Dniu Pojednania. I to, co się działo w Dniu Pojednania, kiedy widzimy, że krew cielca padała na ubłaganie i następowało pojednanie później narodu izraelskiego, to droga kozła, która jest opisana w tym samym rozdziale 16, jest dokładnie taką samą drogą, jak wcześniej przechodził cielec. Dlatego możemy powiedzieć, że to jest kolejny dowód, że krew kozła padała na ubłaganie, czy na ubłaganie? Nie. Ona padała na krew cielca, która już była wcześniej na tej ubłaganie. I ta starotestamentowy zapis również nam pokazuje, udowadnia, wzmacnia nasze przekonanie, że Kościół wybierający się w czasie wieku Ewangelii ma udział właśnie w ofierze za grzech. Mam nadzieję, że te krótkie rozważania pokazały nam z jednej strony pewną różnicę pomiędzy okupem i ofiarą za grzech, a po drugie przypomniały nam pewne wersety, pewne myśli, które mówią o tym, że potrzebne są te cierpienia, które dzisiaj przechodzimy, jeżeli są to cierpienia Chrystusowe. I możemy zakończyć te nasze rozważania słowami z pierwszego listu Piotra, 4 rozdział od 12 wersetu. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotykało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili, czego bracia życzę, jak sam sobie. Amen.